Z pewnością zauważyliście, że dzisiaj na kazalnicy pojawił się nowy element, nowy, może użyję takiego słowa, rekwizyt. I na pewno wielu z was się zastanawia, dlaczego on się tutaj znalazł. Dobrze myślicie. Dzisiejsze kazanie ma związek z świecznikiem, więc aby troszeczkę to bardziej zilustrować, postanowiłem go dzisiaj postawić, a więc możemy słuchać i patrzeć. Jeżeli chodzi o biblijną symbolikę świecznika, to jest ona bardzo bogata. Nie można powiedzieć, że świecznik, albo inaczej menora, ma tylko jedno znaczenie symboliczne. Ma ich wiele. Nawet nie jestem w stanie o wszystkich powiedzieć, powiem tylko o najważniejszych. A więc po pierwsze, siedmioramienny świecznik był jednym z elementów, który stał w pierwszej świątyni, najpierw w przybytku, czyli tym namiocie zgromadzenia, który kazał Bóg zbudować Mojżeszowi na pustyni pod górą Synaj. I stał w miejscu świętym, czytamy w drugiej Księdze Mojżeszowej, w 25 rozdziale, może tego nie szukajcie, inne wersety będziemy odczytywać. Zrobisz też świecznik ze szczerego złota, jego podstawę, jego trzon wykujesz z jednej bryły, jego kielichy, gałki, kwiaty będą z tej samej bryły. Sześć ramion wychodzić będzie z jego boków, trzy ramiona świecznika z jednego, a trzy z drugiego boku. I miał być to świecznik wykuty z jednej bryły złota. Więc wielka praca do wykonania dla kogoś, kto miał taki świecznik wykonać. I świecznik był jedynym światłem wewnątrz świątyni, wewnątrz namiotu zgromadzenia. Zadaniem kapłanów, którzy pełnili służbę, było nie dopuścić, aby którakolwiek lampa, mamy zastąpione to świeczkami. W tamtych czasach chyba świeczki nie były znane, były to lampy z oliwą, z olejem. Zadaniem kapłanów było nie dopuścić, aby którakolwiek lampa zgasła. Przez całą dobę ten świecznik się miał palić. Miał płonąć, jak powiedziałem, to było jedyne światło wewnątrz świątyni. I później ten siedmioramienny świecznik menora stała się godłem narodowym Izraela. Tak jak godłem Polski jest orzeł. Tak, dziękuję za odpowiedź. Godłem Polski jest orzeł. Tak, menora jest godłem narodowym Izraela. Jest to jeden z najstarszych symboli izraelskich. Gwiazda Dawida jest o wiele, wiele późniejsza. Menora znajduje się na wszystkich urzędach państwowych w Izraelu, na paszporcie obywatela Izraela i wszystkich miejscach, jak powiedziałem, publicznych. Świecznik jest symbolem Chrystusa. Nie wiem, czy o tym myśleliście też. Pan Jezus powiedział takie słowa: a Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy: ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość życia, światłość żywota. I to nie jest jedyny fragment w Nowym Testamencie, nie tylko w Nowym, ale prorok Izajasz i inne fragmenty Pisma Świętego mówią o tym, że Jezus Chrystus jest prawdziwą światłością i światłość, która zaświeciła w mrokach. I też jest ciekawe to, że tymi mrokami jest nazwana ziemia Zebulona i ziemia Naftalego, a więc obszar państwa izraelskiego. Ten rejon jest nazwany ciemnością i w tej ciemności zabłysła wielka światłość. I w końcu czytamy Księgę Objawienia Jana, rozdział 1, wersety od 10 do 13. Apostoł Jan miał takie przeżycie i pisze: w dzień pański, w wpadłem w zachwycenie i usłyszałem za sobą głos potężny jakby trąby, który mówił: to co widzisz, zapisz w księdze i wyślij do 7 zborów, do Efezu, do Smyrny, do Pergamonu, i do Tiatyry, i do Sardes, i do Filadelfii, do Laodycei. A obróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos, który mówił do mnie, a gdy się obróciłem, ujrzałem 7 złotych świeczników. A pośród tych świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, odzianego w szatę do stóp długą i przypasanego przez pierś złotym pasem. A więc Jan, kiedy usłyszał ten głos, kiedy się obrócił, zobaczył 7 wielkich świeczników stojących. Myślę, że te świeczniki, które zobaczył Jan, były daleko większe niż ten. I pośród tych świeczników był ktoś podobny do Syna Człowieczego, a więc w pierwszym spojrzeniu Jan nie do końca wiedział, jaka to jest postać. Dopiero za chwileczkę zrozumiał, kto stoi pośród tych złotych świeczników. I komentarz do tego wydarzenia znajduje się w wersecie 20. Jezus mówi do Jana: co do tajemnicy 7 gwiazd, które widziałeś w prawej dłoni mojej, i 7 złotych świeczników. 7 gwiazd to aniołowie 7 zborów, a 7 świeczników to 7 zborów, 7 kościołów. A więc siedmioramienny świecznik jest symbolem Kościoła. Pan Jezus stał w Kościele, a symbolicznie zostało przedstawione, stał pośród 7 złotych świeczników. Drodzy, a Kościół to kto? To co może? Kościół to ta kaplica? Przecież dobrze wiemy, że Kościół to ludzie, to my. A więc ten 7-ramienny świecznik jest symbolem Kościoła i mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, symbolem chrześcijanina. Każdego z nas, bo my jako Kościół tworzymy ten symboliczny świecznik. Jesteśmy integralną jego częścią. Powiem tak. Świecznik nie może się świecić innym światłem niż świecę ja i ty. Światło, jakie daje ten świecznik, to jest światło, które, bym powiedział, nie wiem, jak to matematycznie ująć, ale jest wypadkową światła każdego z nas. Jeżeli jakiś element tego świecznika się nie pali, to dlatego, że brakuje tego w naszym osobistym życiu. Nie możemy powiedzieć tak, że o, w Kościele nie ma tego, w Kościele nie ma tego, w Kościele nie ma tego, bo tym samym mówisz: w moim życiu nie ma tego, w moim życiu nie ma tego, w moim życiu nie ma tego. Więc bądź ostrożny. Dlatego, że jesteś autentyczną, całkowitą częścią tego świecznika. Powiedziałbym, ja z domu przyniosłem taki mały świecznik, powiedziałbym, że życie każdego z nas to taki mały świecznik, a razem w sumie tworzymy duży świecznik, którym jest Kościół. To jest Kościół. I o czym będzie dzisiejsze kazanie? Dzisiejsze kazanie będzie o tych 7 ramionach. 7 ramionach świecznika. Co one przedstawiają? Jakie dziedziny mojego życia przedstawiają? Jakie dziedziny życia Kościoła przedstawiają? Czy te dziedziny życia są zapalone i świecą, czy są pogaszone? A więc zacznijmy. Pierwszą rzecz, którą chcę powiedzieć. Przeczytam list do Efezjan, rozdział 5, werset 8. Apostoł Paweł w ten sposób mówi: byliście bowiem niegdyś ciemnością. A więc nasz świecznik był zgaszony, byliśmy ciemnością, ale teraz jesteście światłością w Panu. W Panu. Ten świecznik, który symbolizuje nasze życie, zaczyna płonąć, zaczyna się palić w momencie, w którym światłość świata, prawdziwa światłość świata wkracza do naszego życia. Wcześniej ten świecznik jest całkowicie wygaszony. Nie daje żadnego blasku, żadnego światła. A więc pierwszym elementem, pierwszą świecą, która rozpala się i zapala ten świecznik, to jest Jezus Chrystus, który wkracza do naszego życia. Sytuacja jest taka, że nie ma dwóch takich samych nawróceń. Jeżeli byśmy posłuchali historii, świadectw ludzi, w jaki sposób przyszli do Pana, w jaki sposób Bóg ich zbawił, w jaki sposób doświadczyli łaski zbawienia, to każda historia jest nieco inna, a więc bym powiedział, czasami bardzo inna. Ale chcę powiedzieć, że jeśli mamy mieć i mamy do czynienia z prawdziwym nawróceniem, to w każdej historii będą te same wspólne elementy. A te wspólne elementy to to, że ktoś powiedział ci o Chrystusie albo w jakiś sposób dowiedziałeś się o Jezusie Chrystusie. Bez tego nie ma nawrócenia. Drugim elementem wspólnym będzie to, że Duch Święty pod wpływem Słowa Bożego i osobistego, suwerennego działania przekonał cię, że jesteś grzesznikiem i potrzebujesz zbawienia. Bez tego nie ma nawrócenia. Trzecia rzecz, że przeżywając to działanie Ducha Świętego powiedziałeś, jestem grzesznikiem, Panie Boże, ratuj mnie. Jak to powiedziałeś, nie wiem. Na kolanach, na leżąco, na siedząco, w kaplicy, na ulicy, w autobusie, nie wiem. Ale musiałeś to przeżyć w swoim sercu i poprzez dalej żywą wiarę w Chrystusa, modląc się, przeżyłeś przebaczenie grzechów i Duch Święty urodził cię na nowo. Stałeś się nowym stworzeniem. I wtedy Boża światłość, Jezus Chrystus, wkracza do twojego życia i zapala ten świecznik. I pozwólcie, że uczynię to teraz, jak mi się uda. Zapalę pierwszą lampę. Światło świata, Jezus Chrystus, wkroczył do twojego życia i zapalił. Mam nadzieję, że tu nie ma żadnego czujnika. Nie ma przeciwdymowego. Zapalił lampę i zaczyna lampa płonąć. Co dalej? Co dalej? Co z pozostałymi ramionami? Co z pozostałymi lampami? Co dalej jest światłem, które przynosimy? Co dalej jest światłem, które świeci? Więc bądźmy uczciwi. Ewangelia Mateusza, rozdział 5. Kolejna rzecz. Ewangelia Mateusza, rozdział 5, werset 15 i 16. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Czy ten tekst jest wyraźny? Myślę, że jest tak absolutnie zrozumiały, że no nie wymaga jakiegoś szczególnego wyjaśnienia, bo wyjaśniając można to tak zagmatwać, że w końcu chrześcijanie ewangeliczni już nie wiedzą, czy dobre uczynki mają sens, czy nie mają sensu. A to wszystko przez zagmatwanie Bożego Słowa. Ono jest jasne. Kiedy Jezus Chrystus wkroczył do twojego życia i go wiarą swoją przyjąłeś i przebaczył twoje grzechy, upamiętałeś się, zapaliła się świeca, Twoim życiu, światłość się zapaliła w Twoim życiu, to dalej Boże Słowo mówi, niech teraz ta światłość świeci przed ludźmi, nie tylko w kościele. Wchodzimy do kościoła na nabożeństwo, zapalamy nasze świece. Niech ta światłość świeci przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. A więc ewidentne jest to, że mamy chodzić w dobrych uczynkach. List do Tytusa 3:8 mówi, prawdziwa to mowa. Jak prawdziwa, to prawdziwa. Prawdziwa to mowa. I chcę, abyś ty przy tym obstawał i ja przy tym obstaję, stojąc na tym miejscu. I chciałbym, żebyś ty też przy tym obstawał. Prawdziwa to mowa i chcę, abyś ty przy tym obstawał, żeby ci, którzy uwierzyli w Boga, starali się celować w dobrych uczynkach, to jest dobre i użyteczne dla ludzi. Dobre i użyteczne dla ludzi. I na użytek tego kazania wymyśliłem wam definicję. Bo chrześcijanie pytają się, a co to jest dobry uczynek? Co to jest? Tak jakbyśmy nie wiedzieli. My to potrafimy ściemniać, przepraszam. Tak jakbyśmy nie wiedzieli, kiedy grzeszymy. Tylko mi nie mówcie, że nie wiecie. Dobry uczynek to taki czyn wobec bliźniego, który przynosi mu błogosławieństwo i wskazuje na Chrystusa, a którego nie mamy obowiązku spełnić, lecz czynimy to dobrowolnie z miłości. Krótko, jak? Może być? Co? Powtórzę. Dobry uczynek to taki czyn wobec bliźniego, który przynosi mu błogosławieństwo i wskazuje na Chrystusa, a którego nie mamy obowiązku spełnić, lecz czynimy to dobrowolnie z miłości. Więc w tym znaczeniu na przykład wstanie w poniedziałek rano i pójście do pracy nie jest dobrym uczynkiem. To jest obowiązek. Jeżeli oczywiście chcemy pracować. Dla mnie posprzątanie mieszkania w sobotę nie jest dobrym uczynkiem. Chyba, że ktoś tak mówi swoim dzieciom, zrób to, bo to dobry uczynek. Możesz nie sprzątać. To sprzątasz dla siebie. Tak? I tak dalej. Jest to coś, co nie jest naszym obowiązkiem. I chcę powiedzieć tak, że żyjemy w czasach trudnych, w tym sensie, że mamy mało czasu. Albo wydaje nam się, że mamy mało czasu. To już sami rozsądźcie. I czasami wydaje nam się, że nie jesteśmy w stanie zdążyć ze wszystkimi naszymi osobistymi obowiązkami, nie mówiąc już, żeby coś dobrowolnie zrobić dla bliźniego. No to już jest jak gdyby druga sprawa, to dopiero jest na drugim miejscu. Ale drodzy, Pan Jezus powiedział, tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre czyny i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. I można tutaj różne przykłady podać, jak to działa. Ale może powiem tyle. Dobry czyn wobec bliźniego może otworzyć jego serce. Może otworzyć jego serce. Dlaczego ten człowiek dla mnie to zrobił? Dlaczego ten człowiek w czasach egoizmu jest gotów na coś takiego wobec mnie? Pamiętajmy o tym. No i właśnie, którą świecę wybrać jako dobry uczynek, czy dobre uczynki? Jak ona jest w ogóle zapalana? Ona może być tylko zapalona w jeden sposób. Trzeba wyciągnąć tą, którą jest Chrystus, i podpalić. Bo w każdym innym przypadku dobre czyny rozpalone przez co innego nie spełniają Bożego standardu. Ta świeca jest pierwsza i podstawowa. Ona zapala każde kolejne. Bez niej żadna inna nie ma sensu, bo jaki sens miałyby dobre uczynki, gdyby ta świeca była zgaszona? Powiedzcie mi, rozumiemy to? Jeśli nie ma Chrystusa, to jaki sens mają inne? Z Bożego punktu widzenia niewielki. Kolejne ramię świecznika. List do Filipian, rozdział 2, werset 12 do 14. List do Filipian, rozdział 2, wersety 12 do 14. Przeto, umiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność byliście posłuszni, z bojaźnią i z drżeniem zbawienie swoje sprawujcie, albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was chcenie i wykonanie. Czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania, abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego, w którym, co robimy? Świecicie jak światła na świecie. Mówiliśmy, tak niech świecą wasze dobre uczynki przed ludźmi. I to jest mowa już o czymś innym. Jest powiedziane w ten sposób, świecicie jak światła na świecie. Jest pytanie, czym świecimy jak światła na świecie? To jest powiedziane wyraźnie. Abyście się stali nienagannymi, szczerymi dziećmi Bożymi, bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jak światła na świecie. A więc świecimy tym, że stajemy się nienaganni, szczerzy, bez skazy. Zdefiniowałbym to jednym słowem, świętość. Świętość jest światłem, który świeci przed ludźmi święci w Kościele. Świętość. Pojawiają się tu takie elementy jak nienaganni, czyli nienaganność znaczy, że nie można przypisać komuś realnego zarzutu. Nie jakiegoś wymyślonego, bo to można każdemu przypisać, nawet Jezusowi Chrystusowi. Jemu też przypisano wiele grzechów, które nigdy, nigdy nie popełnił. Przypisywano mu wiele rzeczy. A więc takie coś to można każdemu przypisać. Paweł, Mojżesz, wszyscy mieli to, rzucane to było w nimi. Ale chodzi o coś naprawdę, co jest, co nas obciąża, bez zarzutu. Drugie słowo, abyście się stali nienagannymi, szczerymi. I w naszym języku polskim słowo szczerość, może zacytuję, oznacza wyrażanie tego, co myślimy, czujemy w sposób zgodny z rzeczywistością oraz postępowanie zgodne z tym, co się wyraża. Tak jest rozumiana szczerość w języku polskim. Natomiast szczerość w znaczeniu semickim miała zupełnie inne znaczenie. Bo czytaliśmy o tym w drugiej Księdze Mojżeszowej, że jest powiedziane, że wykujesz świecznik i tam jest użyte słowo z jakiego złota? Ze szczerego złota. Jak złoto może być? Szczere złoto oznacza złoto czyste. Po prostu czyste. Aby złoto było szczere, należało je wielokrotnie przetapiać i zdejmować z powierzchni wszystkie te elementy, które nie były złotem. I w ten sposób się złoto oczyszczało aż do momentu, kiedy zostało tylko złoto. W znaczeniu, abyście się stali szczerzy, to znaczenie, jak powiedziałem, odnosi się do tego, abyśmy się stali po prostu czyści, nienaganni, czyści. I dalej jest słowo powiedziane bez skazy. To wielkie, powiedziałbym, wielkie wymaganie, wysoko podniesiona poprzeczka, bez zarysowań, bez wad. To tak jak kupujemy samochód i strasznie nie lubimy, jak jest porysowany. Albo kiedy zazdrosny sąsiad ci przejedzie gwoździem. To też tego nie lubimy. Rysa, niby taki sam samochód, tak samo nim dojedziesz, jak bez tej rysy, ale niestety ta rysa strasznie boli. I właśnie jest tutaj powiedziane, abyśmy byli właśnie tacy bez skazy, bez rysy. I więc to, co jest kolejnym elementem świecznika, światła, które bije z naszego życia, to jest świętość. Jak do niej dochodzimy? Werset 14 mówi, czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania. A werset 13 mówi, 12, zbawienie swoje sprawujmy z bojaźnią i ze drżeniem. Chcę wam powiedzieć tak, wyluzowane chrześcijaństwo jest pełne brudu. Ja nie mówię o tym, że mamy być sztywni, ale mnie nuży i męczy wyluzowane chrześcijaństwo. Ono ma pod powierzchnią coś, co Chrystusowi się nie podoba. Więcej bojaźni Bożej, bracia i siostry. Zdecydowanie więcej. Jak powiedziałem, chcielibyśmy, żeby to dzielnica, miasto, a może szerzej Małopolska, poznała Chrystusa. Jak myślicie, jak to się może stać? Tylko świecznik. Tylko świecznik musi naprawdę świecić. Naprawdę świecić. A więc Chrystus rozpala kolejną dziedzinę naszego życia, mianowicie świętość. To też jest od Niego, to też płynie od Niego. Bez Niego nie ma, ta świeca nie będzie płonąć. On jest najważniejszym elementem tego świecznika. Co dalej? Jeszcze nam zostały cztery ramiona. Chyba muszę troszkę przyspieszyć, ale nie wiem, czy warto. Dzieje apostolskie, rozdział 2, wersety od 1 do 4. Dzieje apostolskie, rozdział 2, wersety od 1 do 4. A gdy nadszedł dzień zielonych świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu i powstał nagle z nieba szum jakby wiejącego, gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzielili, usiadły na każdym z nich i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym. Zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. A w Ewangelii Mateusza 3,11 czytamy, Jan Chrzciciel powiedział, ja was chrzczę wodą ku upamiętaniu, ale ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja, jemu nie jestem godzien sandałów nosić, on was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Kiedy Duch Święty stąpił na uczniów w Dziejach Apostolskich, symbolicznie pojawiły się języki ognia. I wiemy, że jednym z symboli Ducha Świętego jest właśnie ogień. To jest jeden z symboli Ducha Świętego. A więc możemy powiedzieć śmiało, kolejna lampa w Kościele, kolejna świeca paląca się w Kościele, to jest Duch Święty w moim życiu i pełnia Ducha Świętego w moim życiu. Zaczynamy od Chrystusa. Świętość, dobre uczynki, Duch Święty. W Kościele, to jest światłość. Duch Święty świeci nam do wewnątrz i Duch Święty świeci na zewnątrz. Duch Święty, który mieszka w nas, oświeca nasze życie wewnątrz nas i nam pokazuje te wszystkie sfery, które Bóg jeszcze musi wziąć w swoje ręce. I Duch Święty świeci na zewnątrz, przynosi błogosławieństwo tym, z którymi się spotykamy. Przynosi nam owoc Ducha Świętego, przynosi nam posłuszeństwo Bogu, przynosi nam dary Ducha Świętego. A więc, drodzy, tak jak i w naszym osobistym życiu powinniśmy zabiegać o to, żeby być napełniony Duchem Świętym, żeby przeżyć chrzest w Duchu Świętym i żeby Później Duch Święty mógł przenikać życie całego Kościoła, więc wszystkich nas, braci i siostry. Dobrze, co dalej? To jest jasne. Kto chrzci Duchem Świętym? Kto? Chcimy. Ta świeca rozpala wszystkie pozostałe. Chrystus. Chrystus rozpala pozostałe. Co dalej? 2 Koryntian, rozdział 4, wersety od 3 do 4. 2 Koryntian, rozdział 4. Apostoł Paweł mówi tak, a jeśli nawet Ewangelia nasza jest zasłonięta jest dla tych, którzy giną, w których Bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. Aby im nie świeciło światło Ewangelii. A więc kolejne światło w życiu moim osobistym i kolejne światło w życiu Kościoła to jest światło Ewangelii. Czym jest Ewangelia? Ewangelia jest opowiadaniem o wszystkim, co jest związane z osobą Jezusa Chrystusa. Czym jest Ewangelia? Ewangelia jest czymś, co się sprowadza do osoby Chrystusa. Więc bardzo często my prowadzimy różnego rodzaju rozmowy z ludźmi, przede wszystkim rozmowy, jakie są różnice pomiędzy wami a nami. To są podstawowe rozmowy. Ale musimy sobie zadać pytanie, czy w tym jest także Ewangelia. Bo sama rozmowa na różnice i rzeczy wspólne, jak to woli, jeszcze nie jest głoszeniem Ewangelii. Jest po prostu rozmową o Bogu. Głoszenie Ewangelii jest wtedy, kiedy mówimy, że Jezus Chrystus, Boży Syn, przyszedł na ten świat, narodził się w ciele. Głosimy Ewangelię, kiedy mówimy, że On żył bezgrzesznym życiem na ziemi, dokonywał uzdrowień, dokonywał znaków i cudów jako Boży Syn. Ewangelia jest wtedy, kiedy mówimy, że Jezus Chrystus prawdziwą śmiercią umarł na krzyżu, ale to nie była tylko śmierć taka męczeńska, bo to była śmierć dla odkupienia za grzechy człowieka. I kiedy mówimy, że Jezus Chrystus powstał z martwych w ciele i żyje i zasiada u Ojca i powróci powtórnie na ziemię. To jest w kilku słowach Ewangelia. I ta Ewangelia jest światłem. Apostoł Paweł powiedział, że nie wstydzi się właśnie tej Ewangelii, ponieważ jest ona mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto w nią uwierzy. Jeśli ten świecznik ma być kompletny, to jednym z elementów tego świecznika jest światło Ewangelii. Jeśli jej nie głosimy, to ta świeca jest po prostu zagaszona. I tak zupełnie szczerze siebie samego pytam i ciebie, kiedy ostatnio mówiłeś komuś o Chrystusie? Pamiętasz? A więc takie jest światło Ewangelii naszego Kościoła, naszego zboru. Zapalmy tą świecę ku pokrzepieniu serca. Niech ta świeca także płonie. Ewangelia. Światło Ewangelii. Ono musi płonąć. Co jeszcze? Jeszcze dwie świece do zapalenia. Łukasz, rozdział 12, werset 35 do 38. 12, rozdział, werset od 35 do 38. Niech biodra wasze będą przepasane. I dalej co jest powiedziane? I świece zapalone. O czym to jest mowa? Wy zaś bądźcie podobni do ludzi oczekujących Pana swego, aby mu zaraz otworzyć, kiedy powróci z wesela, przyjdzie i zapuka. Błogosławieni owi słudzy, których Pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających. Zaprawdę powiadam im wam, że się przepasze i posadzi ich przy stole i przystąpiwszy będzie im usługiwał. Zgaszona świeca jest oznaką snu. Zgaszona świeca jest oznaką w tym przypadku tego, że nie czuwamy. Bo tu jest powiedziane, niech biodra wasze będą przepasane i świece zapalone, a więc jest oznaka, że człowiek jest co gotowy. Biodra przepasane, świece zapalone, nie śpimy, czuwamy. I to jest powiedziane w kontekście powtórnego przyjścia Chrystusa. Pamiętacie się, brat Andrzej wspomniał, głupie panny, im po prostu lampy zgasły. Im zgasły, a mądre dolały oliwy i lampy świeciły. Zgaszona lampa to znak, że nie jesteśmy gotowi na przyjście Pana. Zaświecona lampa jest symbolem tego, że jesteśmy gotowi na przyjście Pańskie. Nikt z nas nie zakłada, że się spotka z Panem dzisiaj. A czy to jest założenie nierealne? Czy Pan Jezus żartował, gdy mówił, niech świece wasze będą zapalone i bądźcie gotowi, że gdy teraz zapukam, to teraz otworzysz mi? I to nie chodzi o to, żebyśmy się straszyli. Chodzi o to, żebyśmy myśleli. I w swoim życiu kierowali się Bożym Słowem, które nas zmusza. Wręcz czasami nas zmusza do weryfikacji całych i wszystkich naszych postaw. Ja uważam, że jeśli słowo, które głoszę, nie zmusza was do weryfikacji waszego życia, to no, naprawdę nie ma większego sensu. Też nie chodzi o to, żebym ja zajął wam 40 czy 50 minut. Są na pewno lepsi mówcy, którzy was przez 50 minut będą zaciekawiać. Niech i świeca gotowości będzie zapalona w naszym życiu, gotowi na przyjście Pańskie. No i co na końcu? Już mamy wszystko. Chrystus, dobre uczynki, świętość, Duch Święty, Ewangelia, gotowość na przyjście Pana. Ale nie wiem, jak z waszej strony ten świecznik wygląda kompletnie. Jakoś tak nie fajnie. Jakbym zgasił jeszcze ze dwie świece, to już zupełnie by wyglądał tak. Popatrzcie. Może to musimy sobie zobrazować, że jest zapalony przecież aż 6 świec. Ale jednak czegoś ciągle brakuje. Powiedziałem, że my wszyscy jesteśmy takimi małymi świecznikami i składamy się na jeden duży świecznik, którym jest Kościół. Te wszystkie elementy są obecne w moim życiu, w twoim życiu, dopiero wtedy są obecne w życiu Kościoła. Jeżeli nie są obecne w naszym życiu, nie mogą być obecne w życiu Kościoła. To jest zrozumiałe. Nie może być tak, że tego i tego nie ma w moim życiu, ale w Kościele jest to obecne. My tworzymy ten świecznik, my jesteśmy jego integralną częścią. I tak myślę, że Pan Bóg dzisiaj to nabożeństwo tak poukładał razem, dlatego że chciałbym powiedzieć o 7 elemencie, który jak gdyby spina to wszystko. I brat Andrzej o tym powiedział. Ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. I w języku polskim słowo chwała co może oznaczać? Splendor? Może majestat? Chwała oznacza jakąś gloryfikację? A w języku greckim słowo doksa oznacza blask. A w języku hebrajskim słowo szekina, chwała, oznacza ogień, blask. Kiedy Boża chwała stąpiła na górę Synaj, to co się działo? Góra Synaj była pełna ognia. Pełna ognia. Pojawiała się Boża chwała. I w niewidzialny sposób, kiedy Chrystus nam daje chwałę, to okrywa nas swoim blaskiem. Pamiętacie Jezusa na górze przemienienia, który ukazał się uczniom w chwale i jak wyglądał? Jak słońce w pełnym swoim blasku. To jest chwała. To jest biblijna chwała. I biblijna chwała to jest blask, który bije. Niewidzialny duchowy blask. I Pan Jezus powiedział, że ten blask bije wtedy, kiedy Kościół żyje w jedności. Dalej jest powiedziane, aby świat mógł uwierzyć, kiedy Kościół żyje w jedności. I nie wiem, czy prowadzicie czasami rozmowy z ludźmi, którzy tutaj przychodzą pierwszy raz. Są bardzo ciekawe rozmowy. I jedną z rzeczy, jaką ci ludzie zauważają, to wyrażają to, bo wy to się tak razem trzymacie. Bo wy to tak się jeden o drugiego troszczycie. Takie jest spostrzeganie. Oni tak to spostrzegają. Wiecie? Ale ten blask tej chwały jedności musi być zdecydowanie mocniejszy. Zdecydowanie mocniejszy. Świecznik miał być wykuty z jednego kawałka złota. To nie był świecznik poskręcany z różnych elementów. Podejrzewam, że ten nie jest wykuty. Wiecie, jego by można było może rozmontować. Tamtego świecznika się nie dało rozmontować, bo trzeba by go zniszczyć. On był wykuty z jednego kawałka złota. To symbolizowało i mówiło o tym, że te wszystkie ramiona, to wszystko jest ze sobą ściśle połączone. I tak jest biblijny Kościół. Wykuty z jednego kawałka złota. Tak samo jak ciało Chrystusa. Jeżeli chcesz coś od Niego odjąć, to musisz je zniszczyć. Bo ono jest ze sobą w sposób w stworzeniu ściśle ze sobą połączone. I Kościół ma pełen swój blask wtedy, kiedy zapali się jeszcze kolejna świeca, mianowicie świeca chwały, świeca blasku, świeca szekiny. I Kościół świeci Bożą chwałą, a świeci Bożą chwałą wtedy, kiedy jedno jesteśmy w Jezusie Chrystusie, nie w jakiejś ludzkiej organizacji, ale jedno w osobie Jezusa Chrystusa. Wiecie, i wtedy ten świecznik wygląda kompletnie. Myślę, że wygląda tak, daje swoje światło, spełnia swoją funkcję, spełnia swoją rolę. Ten świecznik teraz, można powiedzieć tak, on tak powinien wyglądać. Tak powinno wyglądać moje życie, tak powinien wyglądać Kościół. Chrystus, który rozświetlił wszystko jako pierwszy, światło świata. Dobre uczynki, które są owocem przyjęcia Chrystusa. Świętość, która jest skutkiem życia z Bogiem. Duch Święty, który przyszedł do naszego życia jako obietnica Pańska. Głoszenie Ewangelii, a więc światło Ewangelii, które niesiemy ludziom. Świeca zapalona gotowości przyjęcia Chrystusa, kiedy powróci. I na końcu świeca chwały Bożej. Blasku Bożego, kiedy żyjemy jako Kościół razem w jedności. A jak będzie wyglądał ten świecznik? On tak wygląda. Świeci, tli się. Można jeszcze nim coś oświetlić. Ale z pewnością mu czegoś brakuje i z pewnością nie spełnia wszystkiego, co Bóg przeznaczył, aby spełniał. I wracam do myśli na początku. Kapłani w Starym Przymierzu. Kapłani Starego Przymierza. Ich obowiązkiem było nie dopuścić, aby w świątyni zgasł jakikolwiek element menory. Wchodzili kilkakrotnie do miejsca świętego w ciągu dnia, by sprawdzić, czy przypadkiem któraś lampa nie zgasła. A gdy było widać, że ta lampa już przygasa, wkładali nowy knot albo przycinali knot, dolewali oliwy, ta lampa musiała się palić przez całą dobę. Ani na chwilę nie gasły lampy w świątyni. To był obowiązek kapłana, kapłanów. I my jesteśmy kapłanami Nowego Przymierza. Jesteśmy, Panie, kapłaństwem Twym. Jak wygląda mój świecznik? Jak wygląda moje życie? Jak będzie wyglądał, tak będzie później wyglądał świecznik, którym jest Kościół? My się składamy na ogólny blask. Bracia i siostry. Nie wiem, może to też jest związane z tym, co się dzieje w moim sercu, co przeżywam. Ale przeżywam to, że potrzebuję, i myślę, że szerzej mogę powiedzieć, potrzebujemy, aby ukorzyć, uniżyć się przed Panem i znów szukać Jego obecności gorąco w naszym życiu. Gorąco w naszym życiu. Nie mogę powiedzieć, że ten świecznik, którym jest Kościół, a przez to też i moje życie, jest tak kompletny i tak pełny, że tylko chwalić i dziękować Panu Bogu. Nie mogę tego powiedzieć. Ale z drugiej strony bardzo bym chciał, żeby te wszystkie lampy tego świecznika, którym jesteśmy jako zbór, były zapalone, żeby tutaj nam niczego nie brakowało, bo Chrystus wyposaża nas we wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. Wyposaża nas we wszystko. Oby Pan sprawił, by wszystkie lampy tego świecznika w naszym życiu i życiu Kościoła były zapalone. Zapraszam Was do modlitwy. Zapraszam Was do tego, żebyśmy stanęli dzisiaj przed Panem i modlili się i wołali. Szukali Jego oblicza, Jego obecności. Halleluja, dzięki.